Gościem Poranka Wnet profesor Piotr Grochmalski, politolog Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
To najpierw pana profesora o poranku zaskoczę pytaniem o Izrael, a może nie zaskoczę. Wybory się odbyły. Wydaje się, że rząd utworzy, i to jak na politykę izraelską dość stabilny rząd, może utworzyć Benjamin Netanyahu i jego Likud. Co to oznacza dla polityki polsko-izraelskiej, dla polityki światowej, dla polityki amerykańskiej, panie profesorze?
No, faktem jest, że Izrael zachowuje się dość dziwnie w tym konflikcie, chociaż z tego ostatniej informacji wynikało, że jednak strona izraelska przekazała Ukrainie smart shootery, tak bardzo ważne instrumenty czy urządzenia pozwalające na niszczenie irańskich dronów. To taki produkt z zakresu sztucznej inteligencji, który bardzo skutecznie koordynuje działania i rozpoznanie, jeśli chodzi o tego typu uderzenia. No ale rzeczywiście można powiedzieć, że ta sytuacja wewnętrzna w Izraelu, a więc co tu dużo mówić, licząca się grupa oligarchów rosyjskich, którzy konsekwentnie realizowali wcześniej politykę Kremla, no miała i ma nadal bardzo duże wpływy, szczególnie na znaczącą grupę wyborców z tych kolejnych fal uchodźców, którzy przybywali z Rosji. Szczególnie ta ostatnia, taka bardzo nasiąknięta korupcją, elementami powiązania z tymi realizowanymi strategiami korupcyjnymi przez elity byłego KGB. No, w zasadzie to, z czym mieliśmy do czynienia, począwszy od Stanów Zjednoczonych, przez Niemcy, Francję, Szwajcarię, więc tutaj ta grupa, która finansowała wiele projektów i która miała swoje możliwości oddziaływania, łącznie z mediami, odgrywała i odgrywa bardzo istotną rolę. Natomiast ta wewnętrzna sytuacja, więc kolejne wybory w ciągu 4 lat, to jest piąta tego typu sytuacja, czyli no jednak daleko odbiegający model jakiejś stabilności wewnętrznej Izraela, pamiętajmy ten ciąg procesów wytoczony Netanyahu, całe pasmo skandali, to wszystko głęboko destabilizowało Izrael, ale z drugiej strony oczywiście to, co w tej chwili realizuje Iran, a więc testuje niemal na Ukrainie pewne systemy, które niektóre z nich były i są dedykowane do uderzeń przeciwko Izraelowi, no to powoduje, że rzeczywiście ten margines oddziaływania, jeśli chodzi o ekipę czy władzy Izraela, nawet przy tej głębokiej wewnętrznej niestabilności charakterystycznej dla tego państwa, to wszystko powoduje, że jednak jakieś działania podejmują. Natomiast pytanie, czy będą w stanie przekazać chociażby jakieś systemy obronę poza tym, o czym wspomniałem, żeby skutecznie przeciwdziałać uderzeniom Arash 2, to jest tak, to jest już system ewidentnie dedykowany, jeśli chodzi o drony do uderzeń przeciwko Izraelowi. No, czy w tej chwili to, o czym się mówi, a więc ewentualne dostarczenie przez Iran rakiet Fateh czy Sofager, które są już no, rakietami, na które Ukraina w tej chwili nie ma prostej odpowiedzi. To wszystko jest rzeczywiście bardzo, bardzo złożone z punktu widzenia możliwych scenariuszy. No, oczekuję, że jednak Netanyahu bardziej zdecydowanie zareaguje i bardziej zdecydowanie będzie realizował strategię związaną z interesami Izraela. Te są oczywiste, a więc wsparcie dla dla Ukrainy. Ale będą też prowadzili politykę.
Z punktu widzenia Polski Benjamin Netanyahu w tym dużym starciu, w tym starciu globalnym jest lepszym wyborem, jest nadzieją na to, że Izrael bardzo jednoznacznie, czy bardziej jednoznacznie, to nie to, że tak w ogóle, ale że w większym stopniu, w większym wymiarze podejmie się polityki prozachodniej.
Jest po prostu bardziej doświadczonym politykiem, no jeśli zbudował bardziej stabilny rząd, a wszystko na to wskazuje, no to rzeczywiście jest to lepsze rozwiązanie, no ale powtarzam, przy tej ogromnej wewnętrznej niestabilności Izraela w tej chwili realizowanie jakiejś długofalowej strategii wcale nie jest łatwe. No, to, że Netanyahu w końcu, co zresztą wynikało już z badań przedwyborczych, że ma szansę na zbudowanie silnej koalicji, to daje pewną szansę na to, że te sygnały, które także płyną ze Stanów Zjednoczonych, aby Izrael przede wszystkim w sprzęcie, bo jak wyraźnie widać, w tej chwili wojna w coraz większym stopniu przesuwa się w stronę uderzeń dronów, uderzeń quasi-inteligentnymi systemami. No to uderzenie, które Ukraina przeprowadziła, stosując po raz pierwszy w świecie równoczesne użycie dronów nawodnych i dronów klasycznych, powietrznych, w takiej operacji, w której bardzo istotnym elementem było wykorzystanie no, czegoś na kształt quasi inteligencji sztucznej, więc to wszystko powoduje, że Izrael, który posiada znaczące zasoby, jeśli chodzi o technologię sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, wiele tych projektów jest realizowanych wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, że tutaj nastąpi zwiększenie tego typu dostaw. No i sam fakt, że smart shootery się pojawiły, to już jest jakby sygnał, że na tym poziomie podstawowym. Także jeśli chodzi o wymianę informacji, bo to też jest bardzo ważne, tutaj Izrael też dysponuje znaczącymi możliwościami, że tego typu działania staną się elementem interesu Izraela. No, nie ulega wątpliwości, że Izraelowi zależałoby także na pogłębieniu niestabilności w Iranie, a to, co ma miejsce w tej chwili w Iranie, co jest jakby pokłosiem protestu związanym ze śmiercią Maszy Amini, to wszystko powoduje, że Izrael powinien być bardziej zainteresowany, aby wykorzystać tą sytuację, która jest i realnie wesprzeć Ukrainę. No a także ta kwestia dotycząca dostaw zboża. No, Izrael nie jest zainteresowany, aby pogłębiała się w daleko idącym stopniu destabilizacja także na obszarze afrykańskim, więc jestem przekonany, że ta ekipa wykona bardziej zdecydowane działanie, także związane z tymi sygnałami, które docierały z Waszyngtonu, a więc takich konkretnych już telefonów i zachęt wobec Izraela, aby dostarczył sprzęt. Tym niemniej Izrael jednak realizuje bardzo totalnie pragmatyczną politykę i też trzeba mieć co do tego pełną świadomość. No i także co do faktu, iż rosyjska agentura w Izraelu ma się dobrze.
To jeszcze, panie profesorze, od Izraela, od tych wyników wyborów cały czas, jak rozumiem, przynajmniej tak jak patrzę, 60% głosów zliczonych, więc cały czas są cząstkowe wyniki. Nie wiemy, czy faktycznie Benjamin Netanyahu będzie miał tą stabilną, jak na warunki bardzo niestabilnej polityki izraelskiej, większość. To przejdźmy do spraw może ważniejszych, nawet na pewno ważniejszych, czyli działań Rosji na Ukrainie i szerzej. To zanim do linii frontu, zanim do ich jednostek, to proszę pana profesora o skomentowanie artykułu do New York Timesa, który napisał, i to chyba dość dobrze dokumentując, że wartość rosyjskiego eksportu wzrosła od czasów lutowej inwazji, mimo cięcia od rynków zachodnich, to windowanie w górę cen nośników energii spowodowało, że Rosja przynajmniej w tym jednym aspekcie finansowo nie straciła, ale zyskała gospodarczo, chociaż jak się patrzy na wskaźniki gospodarcze, a do tego jeszcze dołożę, żeby nie było tak jednostronnie przyjęty dopiero co przez Dumę budżet na rok przyszły. To jest to pierwszy budżet od wielu lat, który zakłada deficyt. Deficyt prawie 2% PKB, a jak mówią eksperci od Rosji, to te oficjalne dokumenty rosyjskie trzeba czytać co nieco inaczej. To nie od dziś zresztą niż one, to co one mówią wprost. I wiele ekspertów mówi, że ten deficyt może być jeszcze większy i że Rosja jednak wyraźnie, przynajmniej w tym segmencie finansów publicznych, odczuwa skutki inwazji na Ukrainę. Jak to jest z tą gospodarką rosyjską, panie profesorze?
Ta gospodarka rosyjska miała się już naprawdę nie najlepiej przed agresją na Ukrainę, a w każdym razie to takim prostym miernikiem, aby pokazać czy uzmysłowić, jaki był stan, jest stan techniczny rosyjskiej armii, a w zasadzie uzbrojenia. Po prostu Putin przelicytował, jeśli zakreślał pułapy możliwości modernizacji rosyjskiej armii, w zasadzie we wszystkich kluczowych elementach cele założone nie zostały zrealizowane. No właśnie między innymi ze względu na to, że ta gospodarka rosyjska, miejmy świadomość, to w momencie rozpoczęcia działań to było gdzieś 1,6 biliona PKB, jeśli chodzi o ogólną wartość realizowanego PKB przez to państwo, co sytuuje je daleko poniżej tych wszystkich liczących się gospodarek, czyli jeśli zestawimy ze sobą potencjał tego państwa, obszar tego państwa i zestawimy to chociażby z potencjałem Związku Sowieckiego, no to jednak Rosja to nie jest Związek Sowiecki. Także w tym wymiarze możliwości mobilizacyjnych w kreowaniu czy budowaniu potencjału rosyjskiej armii, czy wcześniej radzieckiej. Więc ta dysproporcja jest rażąca. No, Związek Sowiecki w tych momentach kluczowych to było mniej więcej połowę PKB Stanów Zjednoczonych. W tej chwili to jest kosmiczna różnica, ale także kosmiczna różnica między Rosją a Chinami, bo z punktu widzenia dłuższej strategii to naprawdę ta dysproporcja, która się gwałtownie pogłębiła, jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa rosyjskiego. Tutaj ogromnie zyskały Chiny, bo od naprawdę podpisania takich pokojowych ustaleń dotyczących przebiegu linii granicznej na Dalekim Wschodzie, w wyniku których Rosja uzyskała znaczące, liczące w granicach 2 milionów kilometrów kwadratowych obszaru od Chin, to od tego czasu nigdy dotąd Rosja nie była w tak krytycznych relacjach, jeśli chodzi o potencjał w stosunku do Chin. Więc to jest naprawdę coś, co powoduje, że w istocie Rosja straciła jakiekolwiek możliwości bycia, w cudzysłowie, partnerem wobec Chin. Ta dysproporcja się pogłębia. Natomiast to, co się stało, jest efektem rzeczywiście zwyżki ceny surowców na rynkach. Rosja za każdym razem stosuje tego typu narzędzie, każdy kolejny sygnał o tym, że ewentualnie może wykorzystać czy grozi uderzeniami atomowymi, a w każdym razie wizją, że oto Ukraina może użyć na przykład brudną broń atomową. Tego typu sygnały przekładają się na ceny na giełdach. To, co zrobiło ostatnio, wychodząc czy zawieszając udział w umowie zbożowej, to też natychmiast przełożyło się na wzrost cen pszenicy, a w konsekwencji kolejny raz widmo głodu w Afryce. Więc to jest konsekwencja także oczywiście gwałtownej, drastycznej obniżki cen przez Rosję i zwiększenia eksportu na przykład do Indii. Chiny w zasadzie z punktu widzenia swoich potrzeb są w pełni, już jakby nie potrzebują większych zasobów ze strony Rosji, więc ten rynek jest jakby wysycony, jeśli chodzi o możliwości eksportu ropy i gazu. Natomiast to jest sytuacja, która była w jakimś tam stopniu kalkulowana przez Federację Rosyjską i w jakimś tam stopniu granie tego typu instrumentami poprzez ogromną presję na pewne segmenty rynku międzynarodowego, ale także pamiętajmy, że Rosja naprawdę ulokowała ogromną ilość brudnych pieniędzy w różnego rodzaju korporacjach, zabrudziła w cudzysłowie cały system finansowy na świecie poprzez korporacje finansowe funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Francji, w Niemczech, i konsekwencje tej sytuacji, takiego zniszczenia pewnej czystości finansowej i operacji dokonywanych w tym obszarze, tego doświadczamy po dzień dzisiejszy. Bardzo jest ciężko jest w tej chwili, w sytuacji, w której jesteśmy, odciąć pewne te brudne powiązania. To wyraźnie widać chociażby w polityce Scholza, w polityce Niemiec, która jest ukrytą dalej taką niejawną kolaboracją z Rosją. A ostatnie te działania Niemiec otwierające się na współpracę chińską, no, tylko potwierdzają, że w Niemczech mimo tych doświadczeń nadal głęboko tkwi taka koncepcja zbliżenia z jednej strony z Chinami, ale z drugiej strony z Rosją. I to są też te elementy, że w tej toczącej się grze niektóre strony grają nieuczciwie. Na ostatniej wypowiedzi Macrona, który jakby budzi się dopiero, jeśli chodzi o możliwość wsparcia wojny ukraińskiej, strony ukraińskiej poprzez dostawy sprzętu ilościowe, jakościowe. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście te nieujawniane, a długo realizowane wpływy rosyjskie poprzez korumpowanie całych elementów systemu. No, pamiętamy przecież, co się działo w Londynie z tamtejszym rynkiem walutowym, rynkiem biznesowym, co się działo z giełdą, w jakiej skali były różnego rodzaju operacje dokonywane przez firmy, które były jeszcze firmami, wydmuszkami. Wiele z nich powstawało w tym okresie upadającego Związku Sowieckiego i było efektem przesyłania wręcz ogromnych transzy pieniędzy przez ówczesne KGB na Zachód. No i jednym z ludzi, którzy uczestniczyli wówczas w tworzeniu pewnych elementów tego systemu, był właśnie Putin, jako ten rezydent wywiadu rosyjskiego w Dreźnie. Drezno wtedy odpowiadało w bardzo istotnym stopniu za kradzież technologii zachodniej, a równocześnie tworzenie sieci powiązań także w tym obszarze biznesowym, bankowym w Niemczech Zachodnich.
Panie profesorze, jeszcze na koniec trochę ta dyskusja, być może najważniejsza, o wymiarze militarnym. W Rosji ruszył jesienny pobór. Około 120 tysięcy młodych ludzi ma trafić do armii. To, zdaniem ekspertów, jest ściśle skorelowane z tym, że zakończono przynajmniej półformalnie, no bo nie ma dekretu, ale jest stanowisko ministra obrony narodowej Rosji, czyli pana Szojgu, Siergieja Szojgu. Jak to będzie grało? To jest tak, że w tej chwili ci poborowi też szybko będą na front rzuceni, czy gdzieś tam będzie cicha cały czas mobilizacja trwała w tle tego poboru? Co ta zmiana, zakończenie mobilizacji, rozpoczęcie poboru może oznaczać dla i działań rosyjskich na froncie ukraińskim, ale też może oznaczać dla samej siły armii rosyjskiej?
Mobilizację ogłaszając, Putin równocześnie przesunął pobór o jeden miesiąc, bo on zgodnie z kalendarzem dokonywanych poborów, czyli jesień, wiosna, on miał się rozpocząć miesiąc wcześniej. W związku z tym z góry było oczywiste, że system, który realizował oba zadania, nie stanie sprostać poborowi czy realizacji poboru, i dlatego wygaszono mobilizację, aby ta sama struktura organizacyjna zaczęła realizować pobór. Natomiast to, co widzimy, to rzeczywiście z mobilizacji znacznej ilości źle przeszkolonych, fatalnie wyposażonych żołnierzy, Putin czy też sztab Gerasimowa pchnął od razu do działań na linii frontu, aby powstrzymać natarcie czy uderzenia armii ukraińskiej. W konsekwencji źle wyposażeni, źle przeszkoleni, no, są znane przypadki, że żołnierze ci byli wyposażeni w karabinki AKM, a więc to jest karabinek, który wszedł na wyposażenie armii radzieckiej w 1958 i został wycofany już w latach 70. zastępowany przez AK-74. Problem w tym, że to jest broń strzelająca jakby inną amunicją, tej, która jest typową amunicją, jaką posługują się żołnierze rosyjscy 5-45, więc AKM używa 7-62. To tworzy ogromne problemy, także logistyczne, ale generalnie ten żołnierz jest żołnierzem, który stanowi bardzo niewielką wartość bojową, stąd jest to takie działanie na zasadzie mięsa robotniego. Liczy się liczba, ilość, nawet ze świadomością tego, że będą Rosjanie ponosili ogromne straty.
No to ostatnio, ja już o tym mówiłem przed godziną 8, ostatnio sztab ukraiński raportuje, przepraszam, że takie słowo, ale tak to wygląda, rekordowe straty rosyjskie. Oczywiście ja nie podchodzę do danych, które publikują Ukraińcy o rosyjskich stratach z jakąś aptekarską dokładnością i wielką wiarą, ale wydaje się, że skala jest jakaś inna, bo do tej pory Ukraińcy raportowali 200 ofiar dziennie po stronie rosyjskiej, teraz raportują czasami 900, 800, 700. To pokazuje, że przynajmniej ta relacja jest jakaś trzykrotnie większa, jeżeli chodzi o to raportowanie strony ukraińskiej o rosyjskich stratach. To może być realne, to może jakoś korespondować ta skala zwiększonych strat z tym, że na front trafiają ci niedoświadczeni żołnierze, też traktowani jak mięso armatnie przez swoich dowódców.
Tak, to wynika także z wielu tych relacji, które się pojawiają na mediach społecznościowych rosyjskich, blogerów, gdzie rzeczywiście opisują oni jakość żołnierza i to, w jaki sposób to wszystko przebiega. To rzeczywiście jest cały szereg takich przykładów, które pokazują, że sami żołnierze wybierają spośród siebie dowódców, bo jest absolutny brak czy deficyt kadry podoficerskiej. No pamiętajmy, że w którymś momencie dowództwo rosyjskie Gerasimow skierował także kadetów z akademii wojskowych, co więcej, część kadry na front. To oczywiste jest, że zdegradował możliwości kształcenia czy też podnoszenia poziomu kadry, ale także w tym wymiarze, w którym od samego początku Rosjanie odczuwali ogromne braki, czyli tej kadry podoficerskiej. Jak weźmiemy pod uwagę ogromne znów zmiany, Łapin, który ostatni ocalał, jako ten dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego, który kierował operacją właśnie doniecką. Ostatni z dowódców okręgów wojskowych, którego Putin nie wyrzucił. No, wszyscy polecieli. Czajko poleciał, no, słynny Dwornikow, o którym tyle mówiono, Żurawlow, ten słynny rzeźnik, no cała gigantyczna kadra została usunięta karnie za decyzję, za jakość dowodzenia. Tak samo dowódcy poszczególnych zgrupowań operacyjnych, jak właśnie tej słynnej pierwszej armii, Gwardyjskiej Armii Pancernej. Kisielow został dawno już zdjęty w wyniku tej degradacji, jaka miała miejsce w przypadku szczególnie 2. i 4. dywizji wchodzących w skład tej armii. Więc mamy do czynienia z takim rosnącym także napięciem, no bo mamy grupę Wagnera, a więc ta prywatna armia Putina, finansowana przez Prigozina, która coraz bardziej otwarcie domaga się nowych kompetencji, nowego sprzętu, sprzętu ciężkiego, także helikopterów i lotnictwa na swoim wyposażeniu. Szuka nawet specjalistów od tego typu sprzętu, aby byli oni w składzie tych ugrupowań. To pokazuje, że mamy do czynienia także z gigantycznym pęknięciem w samych strukturach armii między tymi formacjami, które są absolutnie niepodporządkowane Gerasimowowi. Tu bardziej one podlegają GRU, a w zasadzie w tym pionie one podlegają po prostu Putinowi. To są jego formacje i te wypowiedzi Girkina, czyli człowieka, który odgrywał bardzo istotną rolę w operacjach rosyjskich w 2014, że on się domaga, aby mógł stworzyć formację i Prigozin, który mu to obiecuje. A przecież Girkin wprost powiedział, że trzeba Szojgu postawić pod plutonem egzekucyjnym, czyli wypowiedzi bardzo skrajne i bardzo radykalne, które nie odcinają mu dostępu do mediów publicznych. Więc jakby Putin dozwala na coraz bardziej brutalną krytykę armii realizowaną w samych mediach publicznych przez wielu blogerów militarnych, którzy bardzo krytycznie dotąd oceniali działania Szojgu. Mówili, że Gerasimow osłanił Łapina, który popełnia tyle błędów. No więc naprawdę ta atmosfera jest z takiego fermentu. Putin to próbował zdjąć jakby z siebie i skanalizować właśnie w stronę armii. No i mamy też tą słynną operację, którą Szojgu i Gerasimow wykonali. Też przecież na zlecenie Kremla, więc te telefony do ministrów obrony natowskich państw, ale także Szojgu dzwonił do Chin i do Indii, uprzedzając czy też alarmując o rzekomej brudnej bombie atomowej, którą Ukraina miała przygotowywać. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę te nastroje, które panują, a równocześnie fakt, że Rosja rzeczywiście nie ma na swoim koncie żadnych zwycięstw, natomiast pasmo katastrof praktycznie od początku tej wojny, no to nie ulega wątpliwości, że w jakimś stopniu trzeba spacyfikować i skanalizować te nastroje, które panują wśród mini blogerów, ale także wśród części społeczeństwa rosyjskiego i wskazać winnych za nieudaną mobilizację. No,
chociaż to przecież na to jeszcze Putin się nie zdecydował, ale jeżeli sytuacja będzie się na froncie poprawiać, to pewnie takie ruchy zobaczymy. Panie profesorze, godzina 8:42, tu musimy postawić kropkę. Profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia.